Podróże małe i duże.
Okres uznawany w Hiszpanii za świąteczny obejmuje dni pomiędzy 22 grudnia a 6 stycznia. Zatem wygląda to zupełnie inaczej niż w naszym kraju, gdzie świętowanie zaczynamy od tradycyjnej kolacji wigilijnej 24 grudnia, to właśnie już dziś. Tym samym Hiszpanie wydłużają świąteczny czas, włączając w jego celebrowanie zarówno Wigilię Bożego Narodzenia, zwaną Noche Buena, Sylwestra, Fin de Año, jak i Święto Trzech Króli, Reyes Magos. Kto i kiedy przynosi prezenty? Zgodnie z tradycją, hiszpańskie dzieci wypatrują oprócz Mikołaja także innych postaci, Trzech Króli, Reyes Magos. W kraju Basków prezenty natomiast rozdaje wesoły dziadek. Tradycyjnie to właśnie w Święto Trzech Króli dzieci otrzymują prezenty. Aby za nie podziękować, zostawiają pod drzewkiem mleko dla wielbłądów, a także likier dla mędrców. Coraz częściej w andaluzyjskich domach także w czasie samego Bożego Narodzenia znajdują pod choinką prezenty. Co na wigilijnym stole? W Polsce tradycją stało się, że do wigilijnej wieczerzy zasiadamy wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdki. Proszę jej wypatrywać. W Hiszpanii nie praktykuje się tego zwyczaju, efektem czego domownicy do kolacji zasiadają zwykle dopiero około godziny 22. Podczas gdy w Polsce wigilijna kolacja wiąże się z potrawami postnymi, w Hiszpanii mają do tego całkowicie odmienne podejście. Na świątecznym stole pojawiają się dania mięsne, indyk, jagnięcina czy wieprzowina, owoce morza, a w bogatych domach imponujące homary. Na deser wigilijny podaje się polvorones, rozpadające się w pył ciasteczka. Turron, czyli rodzaj bardzo słodkiego nugatu z różnymi dodatkami, migdały, truskawki w wersji miękkiej i bardzo twardej. A wraz ze mną w studiu pani Dorota Kłomp, lektorka, tłumaczka, pilotka wycieczek i propagatorka tematów latynowskich. Odwiedziła ponad 60 krajów na różnych kontynentach, ale przede wszystkim jest fascynatką krajów hiszpańskojęzycznych. Dlatego właśnie dziś, w ten wigilijny dzień, to pani Dorota opowie nam o tradycjach świąt Bożego Narodzenia, wszędzie tam, gdzie mówią po hiszpańsku. Zapraszam.
Podróże małe i duże.
Zdarzyło się pani kiedyś w jakimś egzotycznym miejscu tak naprawdę spędzać czas Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia?
Drugiego dnia świąt byłam raz w Meksyku, więc właściwie właśnie drugi dzień świąt, który tam nie jest aż tak celebrowany i wtedy już się kończy dla nich Boże Narodzenie, miałam okazję spędzić w mieście Meksyk i potem cały ten okres poświąteczny, czyli Nowy Rok, Sylwester i później Święto Trzech Króli, które w zasadzie w tej części świata jest dużo bardziej celebrowane niż same święta.
To proszę na początek koniecznie nam opowiedzieć o tych doświadczeniach z Meksyku i miasta Meksyk. Tych świątecznych doświadczeniach.
Tak, oczywiście dekoracje są bardzo zbliżone do polskich dekoracji, więc choinka czy wszystkie dekoracje świąteczne, światełka świąteczne w centrum miasta i na ulicach są tak samo widoczne jak u nas. Ale co jest właśnie troszkę inną tradycją i co mnie wtedy zaskoczyło, to było już ponad 10 lat temu, więc to był mój pierwszy wyjazd w tym czasie świątecznym poza Polskę, to, że Sylwester i Nowy Rok jest spędzany z rodziną. Jest to bardzo rodzinne święto.
Czyli niekoniecznie bale i zabawy?
Nie, aczkolwiek oczywiście można rodzinnie spędzić to na imprezie rodzinnej i dobrze się bawić. Natomiast źle jest postrzegane, to jest trochę tak jakby w Polsce Wigilię, dla osób, które obchodzą Wigilię, spędzić ze znajomymi. To jest dla nich podobnie postrzegane, więc przynajmniej do północy, nawet jeśli później idzie się na jakąś imprezę na miasto lub do znajomych, przynajmniej do północy powinno się spędzić ją w Sylwestra, w domu rodzinnym i właśnie w takiej atmosferze jak u nas święta. To było takie pierwsze zaskoczenie. I właśnie waga tych świąt, zwłaszcza, że Meksyk akurat jest statystycznie bardzo katolickim krajem. Oczywiście to się zmienia na przełomie lat i jest troszkę już inaczej, tak samo jak wszędzie indziej, ale mimo wszystko jest to kraj, powiedzmy, katolicki. Natomiast inne kraje latynoskie dużo bardziej w ogóle celebrują Nowy Rok i Sylwestra i jest to właśnie okazja do spotkań rodzinnych niż samo Boże Narodzenie. Ale to też wynika z tego, że są lokalne wierzenia i tak jak na przykład na Kubie, która w ogóle nie jest krajem katolickim, po prostu jest to okazja do spotkań takich w gronie rodzinnym. To jest taka najważniejsza okazja w roku, więc święta właśnie Bożego Narodzenia. Faktycznie chyba nawet teraz jest ten dzień wolny, ale wszyscy zjeżdżają się do domów rodzinnych właśnie na Nowy Rok.
Jeszcze wracając do początku pani opowieści o Meksyku i o świętowaniu, zaznaczyła pani, że tak jak wszędzie indziej na całym świecie są widoczne dekoracje, ale ja mam takie wrażenie i też tak rzeczywiście chyba postrzegamy Meksyk, że tam to przesycenie światełek, kolorów, ale też i takiego plastiku, nie obrażając nikogo, jednak kiczowatego w naszym takim pojęciu europejskim, rzeczywiście tam wydaje się, że mamy aż nadmiar. Czy tak też jest, jeśli chodzi o oprawę świąt Bożego Narodzenia?
Same dekoracje robiły wrażenie i naprawdę były przepięknie przystrojone w ulice, przynajmniej miasta Meksyk. Tylko faktycznie cała ta atmosfera i oprawa zaczyna się dużo wcześniej, więc tak jak troszkę przy tej naszej globalizacji dekoracje czasami można już zobaczyć w październiku w centrach handlowych, tam jest podobnie. I faktycznie jest trochę tego przesyt, zwłaszcza jeśli ktoś tam jest przez całą jesień i do tych świąt ma doczekać, to troszkę przytłacza nadmiar tych dekoracji przedświątecznych, nie samych świątecznych.
Czyli rzeczywiście podobnie jak u nas, ale proszę powiedzieć, czy to tylko i wyłącznie dekoracje takie witryn sklepowych i takie typowo komercyjne, czy również domy prywatne także? Czy tam też Mikołaj po drabince sznurkowej wspina się na balkony?
Niekoniecznie. W ogóle w tradycji hiszpańskiej Mikołaj nie przynosi prezentów. Oczywiście każdy wie, kto to jest Papa Noel, czyli w wolnym tłumaczeniu właśnie Święty Mikołaj, ale tradycyjnie prezenty przynoszą trzej królowie, czyli jest to noc z 5 na 6 stycznia i wtedy tradycyjnie dzieci dostawały prezenty. Więc samo Boże Narodzenie i ten okres wigilijny i bożonarodzeniowy to nie był okres kojarzony z prezentami.
W takim razie przejdźmy już do tego świętowania trzech króli, czyli do tych prezentów. Jak to wygląda tradycyjnie? I też z pewnością są jakieś niuanse i różnice pomiędzy, nie wiem, Hiszpanią, Portugalią, Meksykiem na przykład, tak, prawda?
Tak. Na przykład w Meksyku faktycznie był to pierwszy dzień świąt. To wcale nie było święto trzech króli. Jeśli chodzi o Hiszpanię, to właśnie też już troszeczkę się zeuropeizowało. Ja jakiś czas temu miałam kilka uczennic właśnie Hiszpanek, które uczyłam angielskiego. I one też opowiadały wszystkie w zasadzie o tym, że przez tą europeizację i to, że jest dużo większy napływ innych narodowości, w niektórych domach już też właśnie w Wigilię Mikołaj się pojawia i te prezenty się pojawiają. Ale jeszcze jedno pokolenie wcześniej nie było w ogóle takiej tradycji, żeby Boże Narodzenie prezenty były w domach. Właśnie to był ten dzień z 5 na 6. Same prezenty myślę, że wyglądają podobnie. To kwestia zamożności rodziny i samej tradycji w konkretnej rodziny. Nie zauważyłam tu jakichś większych różnic. Największa różnica była właśnie w tym postrzeganiu tego, kiedy się te prezenty dostaje.
Ale co ciekawe i charakterystyczne, czy pod poduszkę przynoszą prezenty trzej królowie, czy do butów, czy zostawiają gdzieś na parapetach okien i jak to wygląda już w tej takiej logistyce przekazywania prezentów?
Sama niestety nie miałam okazji tego zaobserwować, bo tak jak mówiłam, akurat święta w Meksyku wyglądały, już byłam po świętach, a faktycznie te prezenty były pierwszego dnia rozdawane. Na pewno nie było tradycji skarpet świątecznych, jest to bardziej tradycja amerykańska, która jednak nie dotarła. Z parapetem trudno mi się wypowiedzieć, nie widziałam. Bardziej kojarzone jest to jednak z choinką. Już bardziej tradycyjnie.
Podobno nie może się obyć bez czarnego węgielka tak naprawdę wśród tych prezentów.
Tak, to jest ciekawa tradycja. U nas Mikołaj niegrzecznym dzieciom przynosi rózgę, a w Hiszpanii i też w niektórych innych krajach jest to tak zwane carbon dulce, czyli słodki węgiel sprzedawany właśnie, faktycznie wygląda jak węgiel, takie kostki, jak kostki cukru, tylko czarne, w równe fantazyjne opakowania zapakowane.
to są cukierki, powiedzmy już tym, którzy nie wiedzą i nie kojarzą. Nie jest to także ten węgiel,
oczywiście,
który pomaga na chory brzuszek. Jest to niby słodkie, choć chyba nie do końca w takim naszym pojęciu słodyczy, prawda? Bo te owoce to tak się jakimś anyżem charakteryzują.
To na pewno nie jest dobre, ale też taki ma być cel. To nie ma być dobre, więc no, z założenia jest to dla dzieci, które się dobrze nie zachowywały. Jest to rodzaj kary, także nie są to najlepsze słodycze hiszpańskie.
Czy Trzej Królowie tak naprawdę w krajach latynowskich nie omijają także osób dorosłych? Czy to przynoszą prezenty tylko i wyłącznie dzieciom?
To też trochę kwestia tradycji rodzinnych, bo teraz zauważyłam, że też w różnych rodzinach, nawet w Polsce jest ten trend widoczny, na przykład ustala się, że prezenty są losowane, czy właśnie nie kupuje się, nie każdy kupuje każdemu, ale co jest pewne, to zawsze dzieci są oczywiście na pierwszym miejscu i dzieci zawsze dostają prezenty, tutaj nie ma wątpliwości.
A w takim razie, czy piszą latynowskie dzieci również listy po hiszpańsku?
No nie, do świętego Mikołaja nie piszą, no bo święty Mikołaj z założenia nie przynosi tych prezentów.
A do Trzech Króli w takim razie?
Do Trzech Króli w Hiszpanii tak bywało właśnie, że się pisało listy. Natomiast na ile od tej tradycji teraz odeszli, trudno powiedzieć.
Pani Doroto, bardzo ciekawą rzecz pani tutaj zaznaczyła, bo ja pamiętam, że jeszcze kiedy te kilkanaście lat temu przygotowywałam chociażby audycję z José Gerardo Arroyo Gonzalezem, takie typowo polsko-hiszpańskie audycje, wtedy wymienianie tych różnic pomiędzy obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia w Polsce, a na Kostaryce na przykład, czy także w samej Hiszpanii, no to było rzeczywiście wypunktowywanie. A pani już teraz, po tych kilkudziesięciu latach, przychodząc tutaj do naszego studia, mówi o tym, jak bardzo zatarły się tak naprawdę te takie swoiste, rdzenne tradycje, także związane ze Świętami Bożego Narodzenia, prawda? Tak jak i w wielu krajach. No, my nawet w Polsce również mamy miks, prawda? I świętych Mikołajów, i prezentów, tak, i skarpet, i butów również, prawda? Do których też gdzieś tam wrzucane są prezenty.
To jest taka ciekawostka. Troszkę uderzyło mnie to, jak byłam w Argentynie. Akurat to był okres przedświąteczny, więc były przygotowania do świąt. I miałam okazję być u rodziny o korzeniach polskich. Tu w kolejne pokolenie, więc tak naprawdę pokolenie mniej więcej moich rodziców, to było pokolenie nie mówiące po polsku. Babcia jeszcze mówiła. I właśnie mama tego znajomego przygotowywała wystawkę dla Polonii argentyńskiej o tradycjach i o świętach. I podpytała mnie i koleżankę, z którą tam byłam, co byśmy jeszcze mogły dodać do tych tradycji, które ona miała wypisane. I my byłyśmy zawstydzone tym, ile ona tradycji znała, o których my nie miałyśmy zielonego pojęcia, bo one już się zatarły. Więc myślę, że to trochę taka nostalgia i tych emigrantów przebywających tak daleko od kraju i którzy zatracili już troszkę więzi, którzy kultywują tradycje tak stare, że my o nich nawet nie pamiętamy i już na tyle te święta się troszeczkę tak skomercjalizowały, można by powiedzieć, że nie pamiętamy o tym, co oni nadal kultywują, więc wręcz odwrotnie, czasami oni znali więcej tradycji naszych niż my sami. No i trochę też tak to wygląda z tego, co obserwuję w Hiszpanii, z tego, co też mi mówiły moje uczennice. Tak jak ze świętym Mikołajem, że teraz czasami też jest tak, że już w święta przychodzi i te dzieci hiszpańskie nie czują się wykluczone, że widzą w amerykańskich filmach, że tutaj Mikołaj przyniósł prezenty, a u nich jeszcze nie ma. Tak myślę, że powoli też z innymi tradycjami troszeczkę się niestety zacierają i globalizacja też ich dotyka.
Pani Doroto, tak sobie siedzimy dzisiaj już w ten dzień Wigilii Świąt Bożego Narodzenia przy choince. To dobry czas na takie spotkania, wspomnienia i refleksje. To dobry czas także na rozmowę o tym, jak zaczęła się pani tak naprawdę przygoda i z językiem hiszpańskim, i z tą hiszpańskojęzyczną, szeroko pojętą kulturą.
Tak, język hiszpański był w moich planach w zasadzie od czasów liceum. I zawsze chciałam się go uczyć. Natomiast w moim mieście, ja pochodzę ze Skierniewic, więc nie jest to najmniejsze miasto, no ale nie jest to Warszawa, Łódź, Kraków czy Gdańsk. Więc w tamtym czasie nie było w zasadzie możliwości zapisania się na kurs języka hiszpańskiego. I nawet pamiętam mój ówczesny idol Enrique Iglesias, jak był właśnie na jakimś tournée w Polsce. Pamiętam, że wybrano wtedy z całej Polski 10 osób, nastolatków, którzy mówili po hiszpańsku i mieli taką okazję przeprowadzić z nim wywiad i zadać mu kilka pytań. I wtedy pamiętam, jak strasznie żałowałam, że niestety nie mogłam to być ja, chociaż bardzo chciałam się uczyć języka, no ale nie miałam takich możliwości. Więc do hiszpańskiego wróciłam na początku studiów lingwistycznych. Studiowałam lingwistykę, więc moją kombinacją językową był angielski i rosyjski, ale zawsze ten hiszpański gdzieś z tyłu głowy miałam. I w końcu mogłam się, będąc na Uniwersytecie Warszawskim, zapisać na lektorat. I tak się zaczęła przygoda z samym językiem. Potem było trochę innych kursów, pracowałam też już jako lektor języka angielskiego, więc właśnie zapisałam się również na kurs hiszpańskiego, potem były spotkania językowe, tak zwane tandemy, no i wyjazdy do Ameryki Łacińskiej, do mojego ukochanego zakątka na ziemi. I oczywiście w trakcie tych podróży, ja też czasami podróżuję sama, więc no muszę się oczywiście komunikować, a w Ameryce Łacińskiej poziom języka angielskiego nie jest wysoki, więc żeby swobodnie się tam przemieszczać i podróżować na własną rękę, zawsze to są wyjazdy, które sama organizuję, hiszpański bardzo ułatwia całą logistykę, przemieszczanie, no i oczywiście komunikację. Więc kolejnym krokiem, takim już dopinającym jakieś braki gramatyczne i rzeczy, które chciałam poprawić, była wyprawa do Gwatemali, gdzie właśnie miesiąc podróżowałam po kraju, ale też udało mi się zrobić kurs języka hiszpańskiego. No i krok po kroku, trochę z właśnie podróży i z tej pasji, z kursów, w zasadzie doszło do kolejnego etapu, czyli do nauczania hiszpańskiego. Już miałam wtedy swoją bazę uczniów z języka angielskiego. Niektórzy potrzebowali pomocy, chcieli też zmienić język, chcieli właśnie się hiszpańskiego nauczyć i wtedy też zaczął się taki trend troszkę na hiszpański. W tym momencie jest w wielu szkołach dostępny jako jeden z języków, w których można się uczyć i zdawać nawet maturę, jeśli się chce. Więc troszkę tak z przypadku dorzuciłam język hiszpański do moich aktywności zawodowych.
No dobrze, ale sam język to chyba taki pierwszy przyczynek do, nie wiem, do tej miłości i fascynacji muzyką, literaturą. Jaki był ten pierwszy impuls? Bo w moim przypadku na przykład to była literatura.
Myślę, że to było ogólne zainteresowanie Ameryką Łacińską. Zawsze wiedziałam, że chciałabym do Ameryki Łacińskiej pojechać. Marzyła mi się taka dłuższa podróż i wiedziałam też, że ze względu na ich poziom angielskiego, no raczej będzie trudno się tam przemieszczać bez znajomości hiszpańskiego, więc to był pierwszy motyw.
Bo tak naprawdę mówi się o tym, że jedna półkula mówi językiem angielskim, a druga hiszpańskim, tak naprawdę, prawda?
Tak, teraz jest to dla mnie język tak naturalny, że faktycznie czasami zdarza mi się śnić po hiszpańsku.
A to już podobno najwyższy stopień takiego wtajemniczenia językowego, kiedy śnimy w danym języku obcym.
Tak. I to też oczywiście otoczenie językiem pomaga, więc absolutnie jak jestem w podróży i cały czas jestem zmuszona do mówienia po hiszpańsku i mam ten kontakt z językiem non-stop, tym bardziej się zdarza. A myślę, że drugim czynnikiem było to, że po prostu zawsze mi się podobało, jak hiszpański brzmi. Tylko nie ten tradycyjny z Hiszpanii, tylko moją ulubioną wersją jest wersja kolumbijska i meksykańska.
Więc, jednak tam chyba troszkę więcej takich mieszanek możemy zaobserwować i inna jest także melodyka języka.
Tak, jest zupełnie inne brzmienie. Dla niektórych właśnie hiszpański z Hiszpanii brzmi zbyt, jak oni to nazywają, sepleniąco, więc to jest kwestia estetyki i tego, co komu się podoba. Mi zdecydowanie bardziej się podoba właśnie estetyka kolumbijska i meksykańska ze względu na to, że to jest taka dla mnie najbardziej neutralna wersja hiszpańskiego. Pierwszy raz pamiętam, że jak poszłam na tandem i moim rozmówcą był Kolumbijczyk, pomyślałam, pierwszy raz rozmawialiśmy przez telefon, zanim jeszcze na tym spotkaniu w grupie się spotkaliśmy i myślałam, że to był Polak, który nauczył się po prostu dobrze hiszpańskiego i się podaje za Kolumbijczyka. Jak się okazało, zupełnie nie, po prostu taki jest akcent kolumbijski. No i oczywiście każdy kraj ma swoje naleciałości też z rdzennych języków, więc jest sporo różnic w słownictwie. Mnie one fascynują, więc za każdym razem jak odkrywam te lokalne różnice, to też opowiadam o moim uczniom, ale oprócz tego już mam całe słowniczki stworzone właśnie z różnic w Wenezueli, nie wiem, w Argentynie, w Chile. Jest to fascynujące, jak w tym samym języku oni pomiędzy sobą czasem nie potrafią się porozumieć, tak żeby wszystko, żeby zrozumieć całość wypowiedzi, więc jest to fascynujące.
No dobrze, to w takim razie, skoro jesteśmy przy tej naszej radiowej choineczce wigilijnej, to proszę powiedzieć, jak brzmi w takim razie w różnych językach hiszpańskich samo słowo choinka.
Tutaj akurat nie było różnic. Wszędzie był to árbol de Navidad. Więc tak, tutaj nie zauważyłam żadnych różnic, ale jest sporo takich różnic, jeśli chodzi o gastronomię, oczywiście potrawy lokalne, nazwy różnych owoców, warzyw, plus jakieś inne dodatkowe słowa, ale zwłaszcza właśnie w gastronomii jest to widoczne.
Skoro już dotykamy stołu, talerzy i wszystkiego, co smakowite na czas Bożego Narodzenia, to proszę nam powiedzieć, jakie dania tak naprawdę obowiązują w Ameryce Łacińskiej i w krajach hiszpańskojęzycznych, jeśli chodzi właśnie o smakołyki związane ze świętami Bożego Narodzenia.
Jeśli chodzi o Hiszpanię, to pierwszym przysmakiem, który przychodzi mi do głowy, jest turron. I to są też polvorones, czyli typowe słodycze świąteczne na bazie migdałów i marcepan. Jest to marcepan, który trochę się różni od tego, który my znamy w Polsce, więc ci, którzy nie lubią marcepanu i są z tej grupy na nie, nadal powinni spróbować, bo być może zmienią zdanie. Turrony są zrobione w zależności od regionu albo z orzeszków ziemnych, albo z migdałów na tej bazie. Przynajrówniejsze, jeśli chodzi o teraz obecne święta, to po prostu można je kupić w każdym supermarkecie, w każdym sklepie. Jest to coś bardzo powszechnie dostępnego. W tamtym roku właśnie spędzałam święta w Hiszpanii, więc bardzo byłam zadowolona z tego, że te turrony były, bo uwielbiam turron. Także można było do wyboru, do koloru wybrać sobie każdą możliwą wersję. Turron wygląda jak gruba tabliczka czekolady. Jest właśnie zrobiony z masy na bazie orzeszków ziemnych, czyli tak zwanych kakałetes czy mani, albo z migdałów. W wersji turron, na przykład z Alicante, jest to trochę taka masa a la nougat, biała w kolorze, z całymi migdałami w środku. Są też turrony z czekolady, czyli czekoladowe, de yema z żółtka, na bazie żółtka właśnie zrobione, turron de jijona, który jest takim zblendowanymi orzeszkami, wygląda jak chałwa, także naprawdę jest ich dużo. A polvoron wygląda trochę jak zapakowany większy cukierek i też jest to taka masa na bazie migdałów. Nie każdemu smakuje, ale myślę, że warto spróbować. Jak już mamy okazję to kupić, jesteśmy mniej więcej w podobnym czasie w Hiszpanii, to warto przynajmniej jednego spróbować.
Od razu zaczęłyśmy od słodyczy. No gdyby te turrony na przykład nie smakowały, to wiadomo, że churros con chocolate to jest taki przysmak, tak, ze którym naprawdę wiele osób tutaj po prostu podąża w ciemno. To Państwu polecamy już bez względu na to, czy to święta, czy nie święta, ale właśnie zatrzymajmy się na takim menu w ciągu całego dnia, także w tym dniu świątecznym. Jak to wygląda? Czy rzeczywiście w Hiszpanii śniadania są generalnie słodkie?
Nie. Ja bym powiedziała, że są dwie podstawowe wersje dostępne. Jedna jest na słodko właśnie churros con chocolate, a druga, czy na przykład jakiś rogalik z kawą, trochę taka wersja włoska, podobna. A druga wersja to jest tostowany chleb ze startym na tarce pomidorem, z pastą z pomidora świeżego i z oliwą z oliwek. No i to wszystko oczywiście można posolić. Jest to bardzo proste danie, po prostu kromka chleba z tym pomidorem i ze świeżą oliwą z oliwek, ale jest przepyszne, więc jeśli ktoś nie
próbował,
to...
Troszkę tak jakbyśmy we Włoszech byli.
Tak.
Ale nie zapiekane.
Ale Tak, ale we Włoszech na przykład na śniadanie takiego tosta nie widziałam, a w Hiszpanii praktycznie w każdym lokalnym barze na rogu taki tost jest. Więc właśnie ten tost z pomidorami to jest wersja podstawowa, oczywiście można sobie zamówić z szynką czy z serem i jakimiś dodatkami, ale polecam, nawet by te same pomidory przepyszne.
Dobrze, jeszcze raz to menu świąteczne, bo generalnie zaczynając od samej Wigilii, to takiej postnej typowo Wigilii w krajach hiszpańskojęzycznych raczej nie mamy.
Nie, właśnie podstawową różnicą jest Wigilia. W Wigilię nie ma postu, więc po prostu je się mięso i są to różne rodzaje. Bardzo często jest to indyk pieczone, szynki oczywiście, w Hiszpanii wszystkie jamon iberico, czyli te wszystkie wędzone,
długo dojrzewające
szynki. I to jest normalne, to jest właśnie podstawowa różnica między menu wigilijnym w krajach hiszpańskojęzycznych i w Polsce.
Ale generalnie taka uroczysta kolacja wigilijna jest?
Tak, w Hiszpanii absolutnie Wigilię się świętuje, więc jest kolacja i jedyną różnicą jest właśnie to mięsne menu, plus w kolejny dzień również owoce morza. Więc w zależności, myślę, od regionu Hiszpanii, na ile daleko są od wybrzeża, bardziej lub mniej popularne są różne owoce morza, które niektóre też ciężko nazwać po polsku, po prostu tego nie mamy. Na bazie różnych małż, kraby, właśnie ryby, więc kwestia, gdzie jesteśmy. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że Hiszpania jest bardzo też zróżnicowana regionalnie, jeśli chodzi o kulinaria, i sam język, i tradycje.
Nasza polska tradycyjna Wigilia, poza tymi tradycyjnymi daniami postnymi, obfituje w mnóstwo guseł, zabobonów, takiego ścierania się świata sacrum i profanum, tego przejścia starego do nowego. Czy tam też tego typu rzeczy, jak nie wiem, złota łuska karpia, która ma przynieść nam pieniądze, to, że musimy posmakować każdej potrawy, albo to, że musimy, nie wiem, rzucić kutią o pułap, czy też o sufit i ile ziarenek nam spadnie, to tyle szczęścia będzie w nadchodzącym roku i tak dalej, i tak dalej. Czy także tego typu również tradycje gdzieś możemy znaleźć w Hiszpanii?
Myślę, że coraz mniej, jeśli w ogóle jeszcze coś takiego celebrują. Żadne takie szczególne przykłady nie przychodzą mi do głowy. Jest taka tradycja aguinaldo, ale nadal nie jest to tradycja samej Wigilii, tylko właśnie takiego trochę datku dla różnych osób świadczących usługi, który daje się w grudniu, to nie jest Wigilia. Też się od niej odchodzi, jest już coraz mniej popularna, ale była bardzo celebrowana. To była troszeczkę taka jakby 13. pensja, ale zebrana. Dla na przykład listonoszy, czy dla portierów, dla takich właśnie zawodów świadczących usługi, czy dla pań sprzątających w domach. Teraz już niestety jest tego coraz mniej.
Taki datek to był taki datek jednak od społeczeństwa, nie od pracodawcy.
Tak, od społeczeństwa.
Dobrze, ale misa de gallo i pójście na pasterkę jak najbardziej tak.
Tak myślałam do tamtego roku, gdzie faktycznie miałam okazję iść. Chciałam zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, bo oczywiście o Misa de Gallo we wszystkich materiałach czytałam. Dosłownie msza koguta, czyli odpowiednik naszej pasterki. Ale jak się okazało, specjalnie byłam akurat z mamą, poszłyśmy troszeczkę wcześniej, bo chciałyśmy zająć sobie miejsca. Jak się okazało, zupełnie niepotrzebnie, bo miejsc było bardzo dużo. A wybrałyśmy w zasadzie chyba główną katedrę w mieście, więc to nie był jakiś przypadkowy kościół. Msza była prowadzona w 5 językach, więc częściowo była czytana po włosku, częściowo po hiszpańsku, po angielsku, właśnie po katalońsku. I każdy ten fragment był odczytywany w jakimś innym języku obcym, plus hiszpański oczywiście. No i ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że wcale nie jest to uroczystość, na którą trudno, w trakcie której trudno wejść do środka, bo po prostu jest taki tłum, że się nie da o tej 12 wejść. No nie, zupełnie inaczej. ewidentnie znowu ta laicyzacja społeczeństwa i tych tradycji jest widoczna. No i mimo tego, że wybrałyśmy główny kościół, nadal tych ludzi wcale tak dużo nie było.
Czyli nie było to takie tłumne wyjście na pasterkę?
Nie. Coś, co pamiętam ze swojego dzieciństwa, że jak na przykład z babcią czy z mamą chodziłam na pasterkę, to było taka rodzinna tradycja wyjścia właśnie na specjalną mszę w roku, to naprawdę nie dało się wejść. Ja niestety często miałam tendencję do wychodzenia w ostatniej chwili, więc jak już docierałyśmy właśnie w ostatniej chwili, to się okazało, że stoimy na zewnątrz albo ledwo się dopchałyśmy w okolice zachrystii. I tak sobie wyobrażałam właśnie tą Misa de Gallo w Hiszpanii. Okazało się, że zupełnie nie.
Pani Doroto, ale samo brzmienie kolęd w języku hiszpańskim jest naprawdę piękne, prawda? Mam nadzieję, że to pani też się podoba i to urzeka.
Tak, to był kolejny powód, dla którego się wybrałyśmy. My też chciałam zobaczyć, jak wygląda cały ten obrządek po hiszpańsku. Ja jestem miłośnikiem języka hiszpańskiego, więc uwielbiam jakby wszystko w tym języku, więc oczywiście wartość dodana do całego wydarzenia, ale i tak zaskoczyła mnie ta skala, jak bardzo się to zmieniło w ostatnich latach.
Jaka jest pani ulubiona kolęda po hiszpańsku?
Jedna z nich to troszeczkę taka śmieszna kolęda o osiołku, Burrito. Jest bardziej trochę taką kolędą dla dzieci. Trzeba też pamiętać, że wiele z kolęd hiszpańskich to właśnie takie kolędy dla dzieci w wersji właśnie bardziej przystosowanej do mniejszych odbiorców. Ale oczywiście Cicha Noc w wersji hiszpańskiej też jest bardzo ładna, też ją bardzo lubię. Jedną z pierwszych, które pamiętam, poznałam były, teraz mam nadzieję, że nie przekręcę tytułu, Los Peces en el Rio, o rybkach w rzece, więc jest dużo takich piosenek, które brzmią bardziej jak piosenki dla dzieci, a są to nadal dla nich villancicos, czyli kolędy.